Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Rozpocznijmy od tematu pożaru hali w Przylepie. To jest daleko od nas, ale na pewno Pan obserwuje dokładnie tę sytuację. Opozycja od razu zaczęła krytykować za to rząd, a okazało się, że decyzję o powstaniu tej hali podjął starosta właśnie z Platformy Obywatelskiej.
No, zgadza się. Jest to ewidentnie przede wszystkim problem zaszłości. Zresztą tego typu przypadków w Polsce, tego typu sytuacji mamy sporo. Można powiedzieć, że od lat 90. Polska była wysypiskiem śmieci dla całej zachodniej Europy. U nas się takich składowisk pojawiało wiele. Dopiero tak naprawdę rząd Zjednoczonej Prawicy zaczął te tematy porządkować. Pani minister dzisiaj w trakcie konferencji prasowej wymieniła całą, można powiedzieć, paletę różnych działań, które były przeprowadzone. Natomiast no to trzeba powiedzieć przede wszystkim, tutaj przerzucanie się odpowiedzialnością albo w zasadzie przerzucanie odpowiedzialności przez samorząd na władze centralne jest pewnego typu nonsensem, no bo samorząd od lat te kompetencje miał w zakresie gospodarki odpadowej. Ma je cały czas.
Ma je cały czas, właśnie.
Wiemy, że właścicielem śmieci i odpadów jest gmina. I też bardzo często słyszymy, że po prostu nie ma środków na to, żeby pewne rzeczy w tym zakresie przedsięwziąć. No tylko spójrzmy być może na budżet tej gminy, jak on jest skonstruowany, jakie wydatki były na rzeczy, które można było ograniczyć i przeznaczyć środki na ochronę środowiska.
Lub chociażby wziąć więcej pieniędzy od tej firmy, która składowała odpady.
No tutaj może być problem, bo firma zdaje się jest w stanie upadłości i wygląda na to, że tego przedsiębiorcy fizycznie już nie ma, więc ciężko jest znaleźć odpowiedzialnego. W całej Unii Europejskiej rządzimy się głównie zasadą zanieczyszczający płaci. Więc tak, w pierwszej kolejności ścigamy zanieczyszczającego. Natomiast sytuacja się komplikuje, a takich skomplikowanych sytuacji, my wiemy o takich sytuacjach na terenie województwa pomorskiego bardzo wielu, jest ich dużo, że już nie ma tego, kto powinien zapłacić, albo inaczej, nie da się go w ogóle znaleźć. No i teraz pytanie powstaje, co robić w takiej sytuacji?
No właśnie, co?
No i pierwsza rzecz, na którą pierwsza kwestia, którą powinniśmy zbadać, co można zrobić z tym terenem, co można zrobić z tym zakładem. Bo to nie jest tak, że on będzie, że jeżeli go przysłowiowo wyczyścimy, to on będzie stał pusty. Tak? To są hale, to jest utwardzony teren. Teren po remediacji czy rekultywacji to jest teren, który można przywrócić do funkcjonowania, więc ktoś na tym skorzysta, że on będzie tych zanieczyszczeń pozbawiony. Więc moim zdaniem ta zasada zanieczyszczający płaci, ona w jakimś sensie powinna być również weryfikowana takim podejściem, że ten, kto w przyszłości skorzysta z tego oczyszczenia, również powinien ponosić skutki finansowe.
Starostwo Zielonogórskie twierdzi, że starało się o uzyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, nie uzyskało tych środków. Czy jest w ogóle taka procedura, żeby Narodowy Fundusz płacił za tego typu możliwości rekultywacji właśnie tych odpadów?
Nie ma takiego obowiązku po stronie Narodowego Funduszu. Narodowy Fundusz ma programy rzeczywiście, które są, których celem jest zapewnienie środków na rekultywację, na remediację, na usuwanie szkodliwych odpadów, ale to są środki rzędu, załóżmy, nie wiem, 150 milionów złotych rocznie, które można przeznaczyć. Natomiast pamiętajmy, że zadań, które wykonuje Narodowy Fundusz, jest dużo, dużo więcej. I gdybyśmy chcieli wszystkie środki przeznaczyć na usuwanie odpadów, a przypominam, te odpady nie wzięły się znikąd. One przyjechały, najczęściej przyjechały spoza granic Polski. To też, dlaczego my z naszych podatków, z naszych pieniędzy publicznych mamy dzisiaj odpowiadać za całe to zjawisko? Dlaczego mamy środki, które służą różnym projektom Narodowego Funduszu, począwszy od edukacji, skończywszy na projektach typowo konserwatorskich względem ochrony przyrody, i one są nam niezwykle potrzebne. Dlaczego mamy je w całości na przykład przeznaczyć na usuwanie odpadów?
No mówi Pan o tym, że też te odpady trafiają do Polski z zagranicy i właśnie niedawno Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Niemcy za zlokalizowanie w Polsce 35 tysięcy ton śmieci.
Zgadza się. Zgadza się. No, nawet w województwie pomorskim mamy przykłady składowisk, w których możemy znaleźć mundury Bundeswehry. Które są...
Naprawdę?
Rzekomo tak, w Lęborku. Zresztą składowisko, które już się w zeszłym roku paliło. To są oczywiście rzekomo wcale nie odpady, tylko surowiec do przetwarzania. W tym przypadku powiedziałbym rzekomo, bo to prawda, że w ogóle definicja odpadu i w ogóle kwestia tego, czy coś, kiedy coś uznajemy, jakąś rzecz za odpad, jest dość relatywna współcześnie, no bo mamy cały czas postęp, to widać.
No to prawda, mogą być jakieś obiekty do rekultywacji.
Tak. Rozwija się dziedzina tak zwanego urban mining, czyli pozyskiwania z właśnie z tak zwanych odpadów różnego typu bardzo cennych minerałów, cennych surowców. Więc to z jednej strony jest szansa, z drugiej strony może być wymówka, tak jak w przypadku tego płonącego pod Lęborkiem wysypiska, składowiska.
No właśnie, to zostając jeszcze przy temacie śmieci i kończąc ten temat, czy te pożary, które zdarzają się na składowiskach, wydaje się panu, że nasze służby nie powinny bardziej się tym tematem zainteresować, bo to nie są przypadki.
Sądzę, że się interesują. Sądzę, że ten przypadek, przynajmniej przypadek, który ja znam osobiście, to jest przypadek badany. Sądzę też, że ustalenie przyczyn wcale może nie być łatwe. To jest dość trudna dziedzina. Mamy wprawdzie fachowców z dziedziny kryminalistyki, którzy potrafią ustalać przyczyny zapłonów. Ale przestępcy są bardzo pomysłowi w tym zakresie.
A czy obserwuje pan próby wznowienia takiego na 100% działalności przez Port Service, firmę, która była kilka lat temu bardzo mocno skompromitowana?
Nie znam akurat tego przypadku, natomiast takich firm, które są skompromitowane, albo firm, które po prostu dzierżawią teren, po czym zapełniają go szkodliwymi, niebezpiecznymi odpadami, jest naprawdę sporo i potem te firmy znikają z naszego rynku. Znikają spółki, znikają ludzie, którzy byli w zarządach tych spółek, okazuje się, że nie istnieli. No to jest niestety domena zorganizowanej przestępczości. Zresztą ja osobiście uważam, że jeśli chodzi o ochronę środowiska, to zorganizowanej przestępczości działającej w tym obszarze my cały czas nie doceniamy.
A dlaczego?
No cóż, być może temat nie jest aż tak nośny. Być może powinniśmy więcej na ten temat mówić, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest instytucją, która bardzo często walczy właśnie ze zorganizowaną przestępczością.
No właśnie, bo mówi się sporo o tym, że mafie zarabiają na narkotykach, a zarabiają też na śmieciach.
Oczywiście przecież. I to bardzo dobrze zarabiają na śmieciach. No, ja słyszałem o przypadkach, kiedy inspektorom grożono na przykład. No to jest służba, która dzisiaj nie jest uzbrojona. To są, można powiedzieć, urzędnicy. Tak, to nie są policjanci, tacy jak ich znamy z tradycyjnego odbioru.
Ale czy to też są na przykład lobbyści?
Mówi pan o tych...
O tych mafiach śmieciowych, no nazwijmy to po imieniu.
Mafie mają bardzo różne modus operandi i w różny sposób prowadzą swoją przestępczą działalność. Sądzę, że można znaleźć tam także różne formy. W przypadku na mafii śmieciowych, tak zwany lobbying, bo tu oczywiście lobbying jest pojęciem prawnym, które nie ma nic wspólnego z czymś, z działalnością przestępczą. To rozróżnimy te dwie kwestie. Natomiast sądzę, że chodzi panu o tak zwany lobbying.
Tak zwany, oczywiście.
Nielegalne uzyskiwanie wpływu, tak? Wywieranie wpływu nielegalnymi sposobami. No to sądzę, że tak. Sądzę, że takie przypadki po prostu są.
No bo z czegoś przecież musiało wynikać, że chociażby w roku 2011 sprowadzono do Polski prawie 1600 tysięcy ton śmieci. Teraz to jest promil tego.
Niestety też wynika z tego, że i dlatego prowadzimy kampanie społeczne, że często Polacy są znieczuleni na to, że w danej miejscowości zaczynają się pojawiać odpady. No, przecież zbudowanie takiego składowiska to nie jest proces jednorazowy. To nie jest tak, że w jednej nocy wiele tysięcy ton odpadów nagle znajdzie się w danym miejscu. One muszą być włożone czasami miesiącami i czasami latami w to miejsce.
No i a nas to nie interesuje i kiedy się pojawia problem, dopiero reagujemy.
Tak, no bo pojawia się wtedy, kiedy właśnie na przykład zaczyna się palić.
No właśnie, szkoda, że nie reagujemy. Reagujmy, drodzy Państwo, bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.